Dobrze, dobrze. Lecimy dalej z tymi tu naszymi sytuacjami. Kawa była, ciasto było? Tak. Dobrze. Moi drodzy, idąc jeszcze dwa takie króciutkie punkty odnośnie tej rutyny. I za chwilę chciałbym, żebyście trójkami, czwórkami się tak zebrali i trochę ze sobą porozmawiali o tej rutynie, ale kilka takich jeszcze praktycznych uwag związanych z przełamywaniem rutyny w naszym życiu. Usuwaj ze swojej głowy utarte sposoby myślenia. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy w jakichś tunelach, w jakichś takich koncepcjach, w których ciągle gdzieś jesteśmy. I jedną też z takich myśli jest to, że my bardzo często trochę tak funkcjonujemy, jak to kiedyś mawiał mój ojciec, w takim słomianym zapale. To znaczy szybko się podpalimy na coś, oczekujemy szybkich efektów i jak nie ma tych efektów, to czujemy się tacy pokonani, rozgoryczeni i tak jak powiedziałem, bardzo często wtedy wracamy do tych naszych starych sposobów. Pamiętajcie, nic nie wydarzy się w jedną noc. Bardzo często myślimy, wiecie, jesteśmy takim produktem różnych historii o przebudzeniach i to jest trochę tak, że wydaje nam się, Boże, jak przyjdzie przebudzenie, to w jedną noc cała kaplica wypełni się ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Czasami tak bywa, ale coraz częściej widzimy, że Bóg działa raczej w taki sposób długofalowy w dzisiejszych czasach. Rzeczy zabierają miesiące, lata, dojrzewają i bardzo często, jeżeli coś u nas nie wydarzy się szybko, to stwierdzamy, to nie było od Pana. I porzucamy te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg nam włożył tylko dlatego, że nie okazało się, że w jedną noc one się zrealizowały. Wiecie, często my Polacy to jesteśmy tacy romantycy, tak zrywamy się, mamy olbrzymi zapał. Wiecie, to często się przejawia na przykład, nie wiem, jakieś dzieci w Afryce głodują i tak, my będziemy tam płacili na te dzieci i pierwsze 3 miesiące płacimy, potem już nam się średnio chce, potem już tracimy tą gęsią skórkę i jakoś tak, może to nie było od Pana, bo nie ma gęsiej skórki, a nie wiem, a już nie czuję tego takiego. I bardzo często w Kościele, w tym procesie przełamywania rutyny, my się podpalimy, coś chcemy zrobić, wracamy do naszych miejsc, dostajemy drzwiami w twarz ze względu na trudności. Mówimy, no chyba nie. Wszystko, co dzisiaj jest duże, kiedyś było małe. My często myślimy, że kościoły to tak rozwijające się, kościoły to one tak spadły, wiecie, na spadochronie, nie wiem, ileś tam osób i oni od razu byli duzi. Wszystko, co dzisiaj jest duże, kiedyś było małe i wszystko, co dzisiaj jest małe, może być większe jutro. Twój kościół może ma dzisiaj 20 osób. Fantastycznie. To jest doskonała ilość, aby przejść do następnej klasy, zrobić coś nowego. Nas tylko 20 osób, jest pastorze, nie wiesz. Świetnie. To jest wystarczająco dużo, aby zrobić coś fajnego. Naprawdę. Naprawdę widziałem w takie miejsca, gdzie kościoły 20-30 osobowe doświadczały przełomów, zaczęły się rozwijać. A więc to, czego nam potrzeba, to długoterminowego myślenia o sobie i o Kościele. Zadaj sobie pytanie, gdzie chcesz być za rok, za 3, za 5? Czy ktoś ma takie plany? Niewielu. A co będę planował? A Jakub mówi, żeby nie planować, więc ja nie będę planował. Moi kochani, kontekst tamtego wersetu pamiętacie. Ci, którzy mówią, że pójdą tam i będą robić tamto i tak dalej, i tak dalej. To nie jest kwestia, że problemem jest to, że ktoś planuje. Tam był problem, że ci ludzie, którzy mieli tam coś handlować i zarabiać, byli aroganccy, to znaczy oni nie brali w swoich planach tego, że jest Bóg, że Bóg jeszcze jakby zarządza tym naszym życiem. Byli aroganccy wobec Boga, wobec innych ludzi. Mówili, a my sobie będziemy robić to, będziemy tamto. I wtedy Jakub mówi, chwila, chwila, jeśli Pan pozwoli, zrobimy to lub tamto. A więc jeśli Pan pozwoli, to chciałbym za rok, trzy, pięć być w takim miejscu. Kto tak myśli? Wielu ludzi nie myśli, mówi, ani ja nie wiem, czy ja będę żył. No dobrze, a jak będziesz żył, to co? Czy ty masz pomysł w ogóle na siebie? Ja nie mam pomysłu na siebie, pastorze, ale Pan ma. No to zapytaj Pana i w końcu miej już pomysł na siebie. Bo jesteś odpowiedzialny za to jedno życie i ty musisz myśleć o sobie długofalowo. Musisz zadawać sobie ten ból myślenia o sobie, kim chcesz być, dokąd chcesz dojść. Nie możesz się tak całe życie bujać. A więc myślmy w dłuższej perspektywie i pamiętajmy, że nic nie dzieje się szybko i łatwo. Rzeczy, które mają znaczenie, one naprawdę coś nas kosztują. Kolejna myśl, świętujcie każde zwycięstwo. Jest coś takiego jak siła pozytywnej plotki. To znaczy my musimy świadomie celebrować sukcesy. Jeżeli ktoś, nie wiem, masz 20-osobowy zbór i nawróciła się jedna osoba, to powinniście tak to świętować, jak świętuje to niebo. Nawrócił się jeden. No super. Ale jeszcze go sprawdzimy, musimy mu się przyglądać, bo nie wiadomo, czy on nawrócony. My cię sprawdzimy, czy brat to brat, czy brat to pan. Będziemy się przyglądać tobie teraz. Świętuj zwycięstwa. Dlatego, że wyjdziesz w poniedziałek i usłyszysz tyle negatywnych rzeczy w tym świecie, Kościół musi nauczyć się świętować małe i duże zwycięstwa. Siła pozytywnej plotki. Plotki w tym sensie, że pozytywnej informacji musimy zacząć komunikować sobie nawzajem i Bożemu ludowi dobre rzeczy, które Bóg czyni pośród nas. A więc Kościół musi być miejscem, w którym będziemy ludziom pokazywali, ej, tak, czasami dzieją się złe rzeczy, ale zobaczcie, ile dobrego się dzieje w naszych kościołach. Ile fajnych rzeczy się dzieje w naszych kościołach. Bo to buduje wiarę ludzi. Bo to buduje morale Bożego ludu. My czasami boimy się, że ktoś pomyśli, a bo my się tak chwalimy. No chwal się, chłopie, no dawaj Bogu chwałę przez to, że dobre rzeczy się dzieją w twoim życiu i w twoim kościele. Rozpowszechniajcie dobre rzeczy, które dzieją się pośród nas. Świętujcie to całym kościołem. Nawet najmniejszy sukces jest wart przypominania. Każde świadectwo każde zwycięstwo jest świadectwem skuteczności tego, co robimy. Buduje wiarę, zachęca słuchaczy do kolejnych większych kroków. Traktujcie inaczej błędy. Kiedy walczymy z rutyną, wspomniałem o tym, podejmujemy różne wyzwania, podejmujemy próby i czasami poniesiemy porażkę, pomylimy się, popełnimy błąd. I musimy być ludźmi jako liderzy, którzy dają prawo sobie do popełniania błędów i dają prawo innym do popełniania błędów i nie robimy z tego tragedii. Czasami ze swoich błędów trzeba nauczyć się śmiać. Pamiętam, kiedyś robiliśmy kursy języka angielskiego, mieliśmy Australijczyków w kościele na dłuższy czas. To jest historia naprawdę... I wydrukowaliśmy, wiecie, materiały promocyjne, plakaty, ulotki, zajęcia z Australijczykami, cuda. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wszystkie materiały, tam była taka sentencja po angielsku powiedziana i te wszystkie materiały były wydrukowane z błędem gramatycznym. Więc zastanawiałem się, jak nas zaćmiło, że myśmy to wydrukowali i nagle okazuje się, że masz kupę materiału, którego nie możesz wypuścić, bo tam jest błąd. Zapraszasz ludzi na angielski, reklamując materiały, które mają błąd gramatyczny w swoim materiale. Do dzisiaj się z tego śmiejemy. Wiecie, to był taki naprawdę błąd podstawowy, nie chcę mówić nawet. Ale czasami musisz nauczyć się śmiać ze swoich porażek. My jesteśmy czasami tak napięci, tak serio. Nauczmy się odpoczywać w tym, co robimy dla Boga. Często używamy takich bardzo konfrontacyjnych tekstów, typu toczymy bój, znój, jesteśmy na froncie. No tak, to jest wszystko prawda, ale to powoduje, że my się ciągle tak napinamy. Walczymy z tym diabłem ciągle. Nauczmy się też odpoczywać w tym, co robimy. A nauczymy się odpoczywać, kiedy trochę z odrobiną uśmiechu będziemy traktowali nasze niepowodzenia, nasze porażki, nasze błędy. Wielu ludzi nie angażuje się w Kościele, bo boi się popełnić błąd. Często, kiedy my zapraszamy ludzi do służby, mówimy, dajemy ci prawo do popełniania błędów, do nauki. Nie dajemy sobie prawa tylko do jednego, do popełniania błędów z powodu niechlujstwa. To jest zupełnie coś innego, o tym powiem może potem. Ale kiedy służysz, kiedy masz serducho do tego, czasami popełnisz błąd, czasami ci nie wyjdzie i nic się nie stało. Tak? Jesteście ze mną? Żeby coś zmienić, ludzie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, że nikt ich nie skarci, kiedy im nie wyjdzie. Często w kościele mamy tak, że co 2 miesiące muszą być wprowadzone 2 nowe piosenki. Dlatego, że chcemy, żeby była rotacja i raz na 2 miesiące wprowadzać, czyli co miesiąc jedna, o, można powiedzieć. I wiecie, polega to na tym, że to zawsze jest jakieś działanie wiary w tym sensie, że tłumaczymy, czy bierzemy tłumaczenie gotowe. Wydaje nam się, że ta piosenka chwyci, ale czasami nie chwyci. Zagramy ją raz, drugi, widzimy, że Kościół w nią nie wchodzi. Trudno, to jest tylko piosenka. Bierzemy następną. Nie wyszło, nie udało się. Weźmiemy inną, może inna bardziej zaskoczy i tak dalej. Nie robimy z tego tragedii, bo żeby przełamywać rutynę, musisz ryzykować i czasami popełnisz błąd. Dobrze, chciałbym, żebyście dobrali się w trójki, czwórki, szybciutko, tak? Poogarniali. 3-4 osoby i chciałbym, żebyście porozmawiali. Śmiało, śmiało, zróbmy tu trochę takiego harmidru. Nie więcej niż 4, bo 5 to będzie trudno pogadać ze sobą. Śmiało, śmiało. Jak są 4, to 4, nie więcej, następna wtedy grupa powstanie. Chciałbym, żebyście odpowiedzieli sobie na 2 pytania. Ja co chwilę je powtórzę. W jakim obszarze czujesz się zrutynizowany? Porozmawiaj o twojej osobistej rutynie. Jeżeli twierdzisz, że w żadnym obszarze, to prawdopodobnie mówisz nieprawdę. Każdy ma jakiś obszar, w którym czuje, że jest rutyniarzem. To może być służba, to może być jakaś codzienna czynność, to może być życie rodzinne nawet, tak? Może być życie rodzinne zrutynizowane? No oczywiście, że może być, tak? Już jest tak nudno w tym małżeństwie, że już po prostu wszystko jest taką rutyną. I jak myślisz, w jaki sposób sobie możesz z tym poradzić? Czyli w jakim obszarze, to wymaga trochę szczerości, oczywiście nie musicie mówić o waszych intymnych jakichś sprawach, ale można porozmawiać na tyle, na ile czujecie, że jest jakiś poziom otwartości. W jakim obszarze czuję się zrutynizowany? Jak myślisz, jak sobie mogę z tym poradzić? To znaczy, ja mówię o tym, że może bym to mógł zrobić tak, tak i tak. Porozmawiajcie o tym, podzielcie się, ale i trzecia myśl to tak zwana dobra rada. Słuchając takich wypowiedzi, może sobie nawzajem będziecie mogli już coś doradzić. A nie na zasadzie, stary, ty się nie znasz, ja ci to powiem, tylko porozmawiajcie, jak przełamać tą rutynę. Czas start, macie na to 15 minut maks. Kto pierwszy, ten bohater. Śmiało, tylko bez picu, że wszystko jest super. Jak tam udało wam się trochę popatrzeć na siebie w taki sposób trochę tak? Odkryliście, jak można pewne rzeczy zmienić? Tak, porozmawialiście też o tym? Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Bo nie o to chodzi, żeby tutaj gadania 8 godzin słuchać, tylko żeby też coś powiedzieć. Czy są jakieś pytania odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy? Śmiało. Czy macie jakieś pytania? Nie. Czasami trudno zauważyć tą rutynę, tak. I jaka jest odpowiedź na to, jak można ją zobaczyć? O, mamy jakiś pomysł na to? Najlepiej cudzymi oczami, dokładnie. Dokładnie. Czasami warto zapytać kogoś, kto nas kocha, kto darzy nas szacunkiem i jest gotowy z powodu miłości do nas o tym nam powiedzieć, tak? Nie sądzę, że powinniśmy słuchać wszystkich i wszystkiego, ale powinniśmy mieć ludzi, którzy darzą nas szacunkiem i miłością, których też my będziemy gotowi zapytać o tego typu kwestie. Ja mam takich ludzi w swoim zespole. Oni często rozmawiają ze mną i to też czyni moje życie takim zabezpieczonym przed tą rutyną, o której mówisz, bo ją trudno zauważyć. Tak? Bardzo, bardzo. Natomiast na pewno widzą to ludzie z boku i warto ich o to zapytać. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Śmiało. Jeżeli nie, to lecimy dalej. Ból przywództwa, to już teraz tak dosłownie o tym czymś, co sprawia nam ból. Wiecie, przywództwo to jest takie zajęcie słodko-kwaśne. Z jednej strony mamy momenty tej słodyczy bycia przywódcą, niesamowitych momentów satysfakcji, radości, ale są też momenty, kiedy przywództwo jest bólem i niestety z tym bólem musimy się zaprzyjaźnić. To znaczy jest głupi ból wynikający z braku mądrości i braku umiejętności przywódczych, ale generalnie przywództwo zawsze wiąże się z pewnym dyskomfortem, bólem, choć Paweł definiuje, kto pragnie biskupstwa i to biskupstwo, doprecyzujmy, niech to dla nas będzie wszelka forma przewodzenia w Kościele, od lidera grupy domowej, lidera służby, czy nawet zastępcy lidera, aż po pastora. Kto pragnie przywództwa chrześcijańskiego, pragnie pięknej rzeczy. Ciekawe jest to, że Paweł nie widzi nic zdrożnego w tym, że ktoś chce być przywódcą. To jest ciekawe, nie? My raczej w swojej takiej tradycji kościelnej raczej uważamy, że to jest jakaś patologia, że ktoś chce być liderem. My raczej udajemy takiego Mojżesza: Panie Boże, ja się nie nadaję, poszukaj kogoś innego. I wiecie, nie byłoby w tym może jeszcze nic takiego tragicznego, gdyby nie to, że to oddziaływuje też na innych. Że inni ludzie zaczynają tak się zachowywać, jak wielu z nas. A może ja też, nie, ja się nie nadaję, Panie, poszukaj kogoś innego. I wiecie, o ile każdy z nas ma poczucie niekompetencji. Ja, mimo że jestem prawie 20 lat pastorem, ja ciągle czuję się niekompetentny. Ja jako ja. Niewystarczająco mądry, niewystarczająco wykształcony. Ja nawet nie mam studiów teologicznych, jak to ktoś kiedyś nieładnie powiedział, mam zawodówkę w Ustroniu, seminarium w Ustroniu, to nazwali to zawodówką. U Michała Chydzika, tak, dokładnie, jeszcze żył i nauczał. Więc ja nawet nie mam studiów teologicznych, wiecie, i ja zawsze mam takie poczucie niekompetencji. Ale zawsze temu poczuciu niekompetencji przeciwstawiam to, że Bóg wybiera. A jeśli wybiera, to Bóg wyposaża i widzi w nas, że mamy wszystko to, albo udziela nam wszystko, aby to wybranie wykonać, to zadanie wykonać. A więc z jednej strony czujemy się niekompetentni i to jest dobre, a z drugiej strony musimy też stawiać siebie w gotowości do podejmowania się tego trudu bycia liderem, bo kto o biskupstwo się ubiega. A więc ja marzę doczekać takiego momentu, w którym powiem, kto chce być liderem grupy domowej, a tam po prostu jak komary mnie wszyscy obsiądą. Ale zawsze ciągle nie. Macie tak podobnie, tak? Jest tak często u nas? Jest. Jeszcze miniona epoka czasów komunizmu nie sprzyjała nam temu, dlatego że komunizm preferował przeciętność, równość w złym tego słowa znaczeniu. W Królestwie Bożym sprawiedliwie nigdy nie znaczy porówno. Wiecie o tym? Nigdy Królestwo Boże nie mówiło porówno. Porówno to my jedynie idziemy do nieba, ale nawet w niebie będą różne funkcje. A? No. I niektórzy ze względu na swoją pasywność na ziemi będą co najwyżej nocnymi stróżami. Serio. Ja parafrazuję, ale tak jest. Biblia mówi, że będziemy ustanawiani, będzie nam udzielana odpowiedzialność nad miastami, okręgami i tak dalej, i tak dalej. A więc Biblia zachęca nas, że pomimo, że jesteśmy zbawieni z łaski, to jednak zachęca nas do służby Bogu, do tego, abyśmy aktywnie starali się o tą służbę. A więc starajmy się, nie miejmy wyrzutów sumienia, że chcemy coś robić w Kościele. To raczej jest dobra zaleta niż zła. Ponieważ potrzebujemy liderów. Wiecie, ile procent przynajmniej powinien mieć każdy kościół, żeby mógł się rozwijać? Ilu liderów? Nie aktywnych ludzi, nie tam, wiecie, w różnych służbach, tylko liderów, czyli ludzi, którzy mają pod sobą ludzi. Wiecie ile? Minimum to jest 15%. Czyli na 100 osób powinno być 15 liderów. Wtedy mamy dobrą bazę do tego, żeby Kościół mógł wzrastać. Nie mam na myśli wolontariuszy, którzy robią coś w Kościele, jeszcze raz to powiem, a tu mówią, a to u nas 15% jest zaangażowanych. Nie, nie, nie. Ja mam na myśli liderów, czyli ludzi wpływu. Ludzi, którzy wpływają na innych ludzi. Jak z tym jest u was? Jeszcze jest trochę kiepsko, co? No właśnie. No właśnie. A więc musimy trochę to wszystko odwrócić i powiedzieć, fajnie jest chcieć być osobą, która będzie liderem w Kościele. Oczywiście zaraz nam się włączają te wszystkie historie złych liderów, którzy pchali się, byli problemem podziałów i tak. To jest wszystko prawda. Co jakiś czas zawsze się pojawi taki kiepski wybór. Ja dokonałem wielu takich kiepskich wyborów. Po ostatnim takim wyborze rok w Kościele musiałem sprzątać. Wydawali się ludzie idealni do pewnych funkcji, okazali się diabłami wcielonymi. Rok mi zajął posprzątanie po nich. Ale gdybyś mnie zapytał, czy dalej będę szukał liderów, powiem zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Potrzebujemy nowych ludzi. Potrzebujemy uwalniać ludzi do służby, ale też potrzebujemy mówić, jak jest, że jest to słodko-gorzka praca, ale jednak mimo wszystko my bez niej nie potrafimy żyć. Kocham to, co robię. Jeżeli chcesz przyjść po nabożeństwie i powiedzieć, pastorze, tak ci współczujemy, powiem ci, to nie ten adres. Ja uwielbiam to, co robię. Ja to uwielbiam. Naprawdę ja jestem szczęśliwy, ja jestem spragniony. Wiecie, ja pracowałem w dużej korporacji jako dyrektor do spraw marketingu i ja czekałem tego dnia, kiedy ja już rzucę tą robotę i będę na etacie w Kościele. A potem, kiedy przyszedł ten dzień, to walnęły mnie takie wątpliwości, bo zaraz policzyłem wypłatę, to było tyle, a będzie tyle. Był samochód, nie ma samochodu, był telefon, nie ma telefonu. Jak ja będę żył? Nie było źle, ale kocham to, co robię. Czuję się spełniony, czuję się we właściwym miejscu i chodzi o to, żebyście wy też tak się czuli. A więc lider. Wobec lidera ma się pewne wymagania. Co panowie, już opuszczacie mnie, tak źle mówię? Siku, czy musicie iść? A więc wymagania. Liderom stawia się pewne wymagania. Dobry lider jest jak dobry lekarz, całe życie się uczy. Pamiętam historie, które krążyły, już nie pamiętam, gdzie to usłyszałem. Znaczy, to było jakieś kobiece grono, ja tylko tak niechcący to zasłyszałem, bo sprawa dotyczyła pewnego ginekologa, który od 30 lat wszystkim przepisuje to samo, wszystkim paniom. I tam jedna mówi, wiesz, mojej matce tą maść zapisywał i mnie tą maść zapisuje, a ja wiem, że są lepsze leki, coś tam, coś tam. Nie uczył się już ten ginekolog. Nie wiem, co on tam przepisywał, nie chcę w to wchodzić, nie moja sprawa, ale dobry lekarz, dobry pastor, dobry lider jest jak dobry lekarz, całe życie się uczy. A więc mam 50 lat i ciągle się uczę. Czasami uczę się od osób starszych, czasami uczę się od osób młodszych. Nie spada mi z głowy korona, że już wszystko wiem i nie mam się od kogo uczyć, ale ja ciągle się chcę uczyć. Dlaczego? Dlatego, że lider powinien w pewnych obszarach być trochę krok do przodu przed pozostałymi. Dlaczego? Bo pasterz, lider, duszpasterz, przewodnik musi gdzieś prowadzić. Jeśli nie jest krok z przodu, to gdzie on prowadzi? To owce go prowadzą, a nie on owce. Tak? Ale musi być na tyle blisko, żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. Czyli z jednej strony musi być z przodu, ale nie może być aż tak z przodu, że stracił kontakt ze światem realnym. Cześć, Mario. A ty już na świece gasić przyjechałeś. Ale dobrze, że jesteś. Cieszę się. Słuchajcie, był taki moment, wiecie, ja jestem etatowym pastorem i niestety to jest niebezpieczeństwo, że kiedy pracujesz na etacie w kościele, w ogóle kiedy pracujesz na etacie w kościele, tracisz kontakt z rzeczywistością. To znaczy, jesteś tylko wśród osób wierzących, całe twoje życie wypełniają ludzie z kościoła i właściwie już nie wiesz, jak ludzie żyją na zewnątrz. I pamiętam ten dzień, kiedy siedziałem w swoim biurze i dopadła mnie rutyna i nuda. Jakie to jest nudne. Coś straciłem. Ciągle ludzie z kościoła. No dobrze, że się nawracają, więc jest jakiś ruch w biznesie, tak, nowe twarze, nowe relacje, nowi znajomi. Coś ciekawego się dzieje, ale ja nie mam żadnych znajomych spoza kościoła. A tych, których mam, to jakaś pani w urzędzie, pani na poczcie. Ja mówię, ja nikogo nie znam. I przeczytałem taką książkę, Jezus jest, i tam było takie pytanie, rozmowa dwóch pastorów. Kiedy mówię pastorów, to nie dlatego, że chcę nas pokazać w jakimś gorszym świetle, chcę pokazać każdego z nas, że możemy odpłynąć od tego świata. Od razu stawiam gwiazdkę. Ja niezwykle szanuję pastorów. Nie słucham złego zdania na ich temat, bo wiem, jak ciężką pracę wykonują, jak ciężką pracę wykonujecie, bracia. Więc kiedy mówię pastorze, to mam na myśli liderów szeroko pojętych. Rozumiecie? Żebyśmy nie wyszli z takim przekonaniem, że o, oni to tak. Nie, każdy z nas ma pewne niebezpieczeństwo. I tam była taka rozmowa dwóch pastorów albo dwóch liderów. Jeden do niego mówi, ty, Janek, ilu znasz biznesmenów z twojego miasta? Nie znam. Co ja mam mieć z nimi wspólnego? A ilu znasz jakichś ćpunów, narkomanów? Znasz kogoś ze swojego... No stary, jestem pastorem, no jak mam znać? No dobra, znasz jakieś prostytutki? No co ty, bracie, przecież ja kocham swoją żonę. Nie, 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 to mam na myśli, tylko czy znasz jakieś kobiety lekkich obyczajów, gdzieś wiesz, gdzie się zgromadzają, a jakichś takich młodych ludzi, wiesz, z marginesu, z jakichś ciemnych miejsc, znasz kogoś? Nie, no stary, no nie znam, no jak mam znać? Przecież jestem pastorem. No. W głowie ci się przewracało. Ilu Jezus znał? A ilu Jezus znał? Halo? Ilu wy znacie ludzi? Ilu wy znacie ludzi, którzy potrzebują Boga? Od porządnych małżeństw, dobrych, porządnych, katolickich małżeństw, które potrzebują Boga, poprzez ludzi biznesu, narkomanów, rozwodników. Ilu my znamy? To jest pytanie do was. I wiecie, ja musiałem zadać sobie to pytanie. Musiałem zadać sobie to pytanie i wyjść ze swojej bursztynowej wieży. Podjąć pewne działanie, w którym spotkam ludzi spoza kościoła. Nie muszę wam chyba mówić, jak przyniosło to wielki przełom w moim życiu, że nagle ja trochę ozdrowiałem, zobaczyłem rzeczywistość, jaka jest wokół mnie, zobaczyłem, jak ludzie żyją, jak ludzie poza kościołem żyją, z czym się zmagają. Bardzo mnie to zmieniło i nauczyło relacji z ludźmi spoza kościoła. A więc musimy się rozwijać. Musimy przełamywać to, co zatrzymuje nas. My, liderzy, musimy też dawać ludziom przykład. Nie zaprowadzisz ludzi dalej niż sam jesteś. To takie bardzo znane zdanie, ale jakże wymowne. Nawet jeśli nam się wydaje, że to nie jest do końca prawda, ludzie, którym przewodzisz, są tacy, jakim ty jesteś. Jeżeli ty się nie rozwijasz, oni się nie rozwijają. Albo jeżeli ty się nie rozwijasz, to ci, którzy chcą się rozwijać, będą się rozwijać i nagle będzie dochodzić do napięć, bo nagle się okazuje, że ich przywódca, ich lider już nie jest w stanie im nic więcej dać, gdyż zapomniał o tym, że powinien się rozwijać. Czy tego chcemy, czy nie, ludzie mają oczekiwania, że ich nakarmimy. Halo. Że ich nakarmimy. I to wymusza na nas pewien ciągły proces bycia krok przed nimi. To, kim jesteś, będzie decydowało, kim inni się staną. Oto apostoł Paweł mówi, naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Dlaczego Paweł nie powiedział naśladuj Chrystusa do Tymoteusza? Bo Tymoteusz nie widział Chrystusa, ale widział Pawła i mówi patrz na mnie i rób to, co ja. W przywództwie jest tak, że ludzie są tacy, jak ich przywódca. Nawet ubierają się tak samo niektórzy. Ja kupiłem garnitur taki, jaki miał mój pastor. Sansetu, ciemny grafit. Nawet nas mylili przez wiele lat. Ostatnio ktoś mnie pomylił. Jakie to jest żenujące, Boże. O, pastor Leszek mochał. Super. Upodabniamy się. Czy coś jest z tym złego? Nie, no bez przesady. Ale ludzie naśladują nas w dobrem i w złem. Jeśli ty się spaźniasz, nie oczekuj, że ktoś będzie przychodził na czas. Jeśli ty obmawiasz, nie oczekuj, że ktoś będzie krystalicznej i budującej mowy o innych. Jeśli ty krytykujesz inne kościoły, kiedyś ten, który słucha twojej krytyki, będzie krytykował ciebie. Podziwiam kościoły, które poświęcają nawet kazalnicę do tego, aby krytykować innych. To, kim jesteś, będzie decydowało, kim inni się staną. Przywództwo, słuchajcie, stawia nam wymagania, abyśmy będąc przed innymi inspirowali sobą. Jeśli lider ma pasję, to ta pasja będzie zarażać innych ludzi. Twoje słowa będą ich inspirowały, ale to, co będzie ich jakby popychać do konkretnych działań, to twoja osobista pasja. Ludzie muszą widzieć w tobie ogień. Rutyna tą pasję zabija. Wiecie, jest teraz tyle książek na temat przywództwa, ale mam wrażenie, że ciągle brakuje nam liderów, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Liderów, którzy byliby żywym przykładem, za którym chciałoby się pójść. Jest coś takiego, współcześnie to się nazywa kryzys przywództwa. Jest kryzys przywództwa w polityce. Trudno powiedzieć, że ktoś jest mężem stanu, tak? To był mąż stanu, czyli człowiek szlachetny, polityk, szlachetny w swoim postępowaniu. Dzisiaj właściwie widzimy, że polityka jest coraz bardziej taka celebrycka, że trzeba najpierw dobrze wyglądać w telewizji, a potem można pomyśleć, czy możesz być prezydentem Francji na przykład. Jak dobrze się prezentuje, okej, punkt 2, może z niego zrobimy prezydenta. Jest kryzys przywództwa w polityce, w ekonomii. Czytałem niedawno jakiś czas temu piękny wywiad z, on chyba ma Andrzej, o ile dobrze, profesor Andrzej Blikle. Znacie takie nazwisko? Ten od Pączków. Proszę? Od Pączków, dokładnie. I on powiedział takie jedno bardzo mądre zdanie, że polscy przedsiębiorcy, generalnie facet naucza na temat etyki w biznesie, takiego szlachetnego postępowania w biznesie i powiedział zdanie, które mnie ujęło i ja też zgadzam się na przykład z tą diagnozą, że polscy przedsiębiorcy niechętnie dzielą się bogactwem ze swoimi pracownikami. A żeby stworzyć fantastyczny zespół, musisz trochę tych pieniędzy oddać. Dlatego gdybym, nie daj Boże, musiał iść z powrotem do pracy zawodowej, w życiu bym nie pracował w polskiej korporacji za żadne pieniądze. Wolałbym u Amerykanów, Niemców, bo przynajmniej się podzielą ze mną bogactwem bardziej niż Polacy. Pokazał, mówi, my w Polsce jeszcze nie mamy elit biznesowych. Elita to jest ktoś, kto nie tylko potrafi dobry biznes zrobić, ale jest jeszcze szlachetny w swoim postępowaniu. Pamiętam, jako jeszcze pracownik firmy, przyjechali do mnie przedstawiciele takiego amerykańskiego koncernu Cargill. Oni kupili teraz, jakąś to firmę polską dużą kupili, od kurczaków, Drosset albo któryś tam. Przyjechało dwóch dyrektorów, usiedli, to byli Żydzi. Usiedli i powiedzieli tak, od razu zaznaczamy, robimy interesy, ale nie dajemy żadnych łapówek. Mamy takie oczy. Łapówek. Jesteśmy firmą etyczną. Nie mamy żadnych tajnych funduszy. Tylko biznes. Notabene chodziło tam o żarcie dla kotów i psów. Firmę Cargill. No nieważne. Nie musicie wiedzieć, ale jakby cierpimy na kryzys przywództwa dzisiaj. I musimy na nowo nauczać na temat przywództwa w Kościele także, abyśmy wzbudzali z młodego pokolenia, starszego pokolenia, nie tylko liderów, którzy potrafią coś zorganizować, ale będą wzorem pasji i szlachetności w całym swoim postępowaniu. Ludzi, którzy będą zdrowi na duszy. Kiedy mam na myśli myślenie, że lider jest jak lekarz, całe życie się uczy, to także chcę powiedzieć, że lider jest zdrowszy niż reszta. To w jakim sensie zdrowy? Jest zdrowy na duszy, emocjonalnie. Jeśli lider ma wiele takich różnych deficytów w swoim wnętrzu, to uchowaj Boże przed takim liderem. Jeżeli lider na przykład jest zakompleksiony, ma niskie poczucie wartości, źle ulokowane poczucie bezpieczeństwa i nagle w jego grupie, w jego grupie domowej pojawia się ktoś lepszy od niego. Co robi taki lider? Z buta gościa, żeby nie był lepszy od niego. Zamiast zrozumieć, że ma świetną okazję wychować kogoś lepszego od siebie. Lider o zdrowym poczuciu wartości nie będzie bał się, kiedy otaczają go ludzie lepsi od siebie, wręcz będzie otaczał się ludźmi lepszymi od siebie. A więc lider, który jest krok przed innymi, to także lider, który jest zdrowy emocjonalnie, który jest osobą, która nie nosi w sobie uraz ani nieprzebaczenia do innych ludzi. Nie można czegoś takiego jak nieprzebaczenie uklepać i jakoś to będzie. Ja podam wam na przykład, przykład z mojego życia. Ja miałem rodziców dosyć wyluzowanych. W tym sensie, że oni przesadnie mi ufali. Chciałeś, synku, iść do takiej szkoły, no to poszedłeś do takiej. I wiecie, ja w wieku 15 lat, wtedy jeszcze był system 8 klas, jako bardzo dobry uczeń szkoły podstawowej wymyśliłem sobie szkołę zawodową o profilu górniczym. Jeden argument tylko za tym był, dawali pieniądze za praktyki. Nie muszę wam mówić, są tu byli górnicy jacyś, nie, to też jest kopalnia gdzieś niedaleko, nie? Bogdanka, a to jest podziemie się zjeżdża? Tak? No to powiem tak. W latach 80. Teraz już nie, ale wtedy, w latach 80. do szkoły górniczej, do zawodówki szli naprawdę ludzie o stałej niechęci do wiedzy. I nagle ja się tam pojawiam, bo są pieniądze za praktykę, a namówili mnie kumple, patologiczni kumple z mojego osiedla. I muszę wam mówić, jakie 3 lata męki przeżyłem. A ponieważ w tych 3 latach marzyłem tylko jednym, skończyć tą durną szkołę, pójść do technikum, bo wtedy był jeszcze taki też system 3-letnich techników dziennych. Więc poszedłem, skończyłem tą szkołę zawodową, poszedłem tego 3-letniego technikum, potem poszedłem na studia i jakoś się ogarnęłem. Ale wiecie, że ja przez lata zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Dlaczego moją matkę kocham, a ona mnie tak wkurza? Jest fantastyczną osobą. Nauczyła mnie miłości, takiej czułości, zawsze mnie tuliła, nigdy złego mi nie powiedziała nic. No naprawdę fantastyczna osoba. Ona przesadnie budowała we mnie poczucie wartości, dlatego widzicie dzisiaj, skromność nie jest moją taką cnotą. Ja odkryłem w modlitwie, że ja mam wobec niej nieprzebaczenie, że ona mi nie zabroniła pójść do tej zawodówki. Lata to powodowało, że kiedy ją widziałem, to ona mnie drażniła. Myślałem, że jestem osobą, która nie ma problemu z przebaczeniem. Ja musiałem mojej matce wybaczyć, że ona wtedy nie wzięła tego autorytetu rodzicielskiego i powiedziała: głupi, zwariował, do górniczówy. Jeszcze tą górniczówę nazywano, wiecie, tak Oxfordem. To był Oxford, a szkoła budowlana była Cambridge. I ja nosiłem w niej żal, że ona mnie do tego Oxfordu nie zabroniła mi pójść. I dopiero kiedy jej wybaczyłem, nagle zacząłem mieć pozytywne uczucia względem własnej matki. Kochałem ją i nagle zacząłem ją lubić. To jest przerażające. Że kochasz ją, bo tak Pan Jezus każe, ale wcale jej nie lubisz. mamuśka. Nie mogła to zabronić. A że miałem kumpli z liceum, to miałem wieczny kompleks. Wiecie, to wszyscy z liceum książki czytali, różnych zacnych autorów, filozoficzne debaty. A ja co ja miałem porozmawiać, jak się węgiel kopie z nimi? Wydobywa. Jaki to był ból dla mnie. Oczywiście to był problem głębszy też moich kompleksów potem. Ale lider, który idzie krok przed, to lider, który ma zdrową duszę, który nie czuje się zagrożony przez innych. Nie czuje się zagrożony przez innych liderów, przez innych pastorów, przez inne kościoły. Lider, który uczy się wypowiadać z szacunkiem o każdym, a kiedy nie może nic dobrego mówić, to milczy. Dlatego, że my w ten sposób kształtujemy postawy innych ludzi. A więc zawsze jesteśmy krok do przodu, stajemy się wzorem. Jesteśmy ludźmi integralnymi, to znaczy nasze słowa łączone są ze sposobem naszego życia. Jak to sprawdzić? Zapytaj swoje dzieci. Czy twoje dzieci mówią o tym, że tata jest integralny? To znaczy, czy w domu jest tym samym, którym jest w niedzielę? Jeśli twoje dzieci mówią o tobie z szacunkiem, mam na myśli nawrócone dzieci, bo czasami dzieci potrafią naprawdę krwi upić, ale mówię, jeśli twoje dzieci, twoja rodzina mówią o tobie dobrze, w sensie wiedzą, że tata nie udaje, to znaczy, że jesteś integralny. Jeżeli w niedzielę jesteś aleluja, a w domu wracasz i wszystkich ustawiasz po kątach, to nie jest dobry pomysł. Oto apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, nawet za moimi prześladowaniami, cierpieniem, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium i w Listrze. A więc zobaczcie, Paweł mówi, poszedłeś za moją postawą, do tego stopnia byłem dla ciebie wzorem, że miałeś odwagę także wejść w te wszystkie prześladowania, które mnie spotykały. Tak zainspirowałem ciebie, Tymoteuszu, tak stałem się dla ciebie chodzącą reklamą Ewangelii, że wszedłeś w to wszystko. Czy możesz powiedzieć, naśladujcie mnie? Nie można w bibliotece przygotować wykładów o przywództwie. Ludzie potrzebują przykładu. Twój ból przywództwa w tym wypadku będzie polegał na tym, że musisz zdecydować się, że będziesz ciągle się rozwijał. Halo? Dopóki chodzisz i sił ci starcza, musisz zadecydować, że ciągle będziesz swoją służbę i siebie jako człowieka rozwijał. W różnych obszarach. Od obszaru bliskości z Panem, poprzez rozwijanie umiejętności przywódczych, robiąc to, że będziesz, realizując ten rozwój poprzez to, że będziesz czytał dobre książki. Ilu z was czyta? Cały czas czyta. Świetnie. Tylko nie kłamcie, bo Pan Jezus widzi. Jest takie powiedzenie po angielsku, leaders are readers, czyli liderzy są czytelnikami. Musisz czytać. Musisz lubić czytać. Musisz czytać w wannie, na toalecie, w pociągu, w łóżku. Wszędzie musisz być człowiekiem, który czyta. Czasami się nawet o to pokłócę z żoną. No już przestań czytać, pogadaj ze mną. Wiecie, to jak żona tak mówi, to musisz odłożyć wtedy wszystko. Bo to znaczy, że już przeginasz palec. Ciągle czytam. Ja czytam wszystko, wiecie. Mnie wszystko interesuje. I polityka, i ekonomia, i przywództwo, i Kościół, i rozwój Kościoła. Wszystko, wszystko mnie interesuje. Ale jest to pewien ból. Czy czasami możemy robić nic? Oczywiście. Wiecie, chrześcijańskie życie nie polega na zajętości. My mamy w Kościele takie powiedzenie więcej za mniej. To znaczy mamy takie powiedzenie, jak zrobić, żeby się nie narobić. Fajne. Bo Kościół to takie miejsce, że jak się spręży, to zajmie komuś 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Poniedziałek takie, wtorek takie, środa takie, czwartek takie. Trzeba robić to, co przynosi skutek. Czytaj, rozwijaj się, ale czasami też poleniuchuj. Ale bądź tym czytelnikiem. Twój rozwój zawsze będzie miał tak zwane bóle wzrostowe. Kiedy miałem chyba 15 czy 16 lat, nagle zaczęła, a może trochę młodszy, nagle zaczęła mnie klatka piersiowa boleć. Nie mogłem się dotknąć, tu coś. Okazało się, że mój organizm rósł i z tym wzrostem był związany. Otwierasz Facebook, Kościół X, wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, kawka, rozmawiają. No cudownie, tak? Myślisz sobie, a my? Smutne miny, trudny czas. Czasami jest w Kościele trudny czas i też trzeba go przejść. I też jest bólem. Ale czasami patrzymy na Facebook, na różne media społecznościowe i mamy wrażenie, że wszędzie jest trawa bardziej zielona niż u nas i to nas zabija, popadamy w kompleksy. Słuchajcie, powiem teraz kilka słów na temat rzeczy, którą nieczęsto się mówi, a może nie mieliście okazji słyszeć, na temat kuchni i na temat restauracji. Słyszeliście, że Kościół ma kuchnię i restaurację. Facebook to już jest restauracja. Niedzielne nabożeństwo to już jest restauracja. Grupa domowa, spotkanie kościoła to już jest restauracja. Ale na przykład takie spotkanie jak tutaj czym jest? Kuchnią. Kościół ma kuchnię i kościół ma restaurację. I nie można mieszać, ja wiem, że może nie ma na to aż takiego dosłownego wersetu, ale na przykład są takie wersety. Mówcie tylko to, co buduje. Tak? Czy to znaczy, że mamy doświadczenie tego, że wszystko, co się dzieje, nas buduje? Nie. Ale apostoł Paweł mówi, mówcie tylko te rzeczy, które budują. I to robimy w restauracji. Ale w kuchni, no nie wyobrażacie sobie, że przychodzi kelner i mówi, tak poszukam kogoś, żeby... Znasz się na żartach? Trochę. Ty idioto, tu twój kotlet. Nie. Prawda? Dzień dobry panu, tu jest pana danie, prosimy bardzo, podajemy, smacznego. Co robi kelner po spożyciu? Przychodzi i pyta, czy smakowało, tak? Wyłącza mikrofon, Sowa i przyjaciele, tak. Ale w kuchni różnie bywa. Zgadzać się z tym? Kiedy tworzą się zespoły kucharzy, kiedy zapraszamy nowych ludzi i czasami jest nauka, to różnie bywa. Czasami padają ostre słowa. Bo idea jest taka, żeby stworzyć jak najlepsze danie. I czasami w tym procesie tworzenia, czasami w tym procesie służby Bogu, kuchnia bywa różna. Ja kiedyś powiedziałem Kościołowi, oni, ludzie nie mieli tego świadomości, że żeby nasze niedzielne nabożeństwo powstało, ponad 30 osób jest zaangażowanych. Ludzie myślą często, że pewne rzeczy dzieją się, o, po prostu, nie? Jest zespół, tak. Są dzieci, jacyś mityczni nauczyciele, liderzy Kościoła Dziecięcego te dzieci mają. Jest jakiś pastor, tak? Pastor jakieś kazanie ma, no, nikt... Jest ciepło, tak, światełko posprzątane. No, nikt na to nie zwraca uwagi. Ale to jest cała kuchnia, olbrzymia rzesza ludzi, która pracuje tam, gdzie nikt nie widzi. I teraz mamy porządek kuchni i mamy porządek restauracji, gdzie jest danie główne. I teraz musimy wiedzieć, że czasami w kuchni różnie bywa, ale siłą wielkich zespołów jest to, że pomimo, że czasami różnie bywa, oni są razem, dzisiaj, pojutrze będą zawsze, bo są gotowi zapłacić osobistą cenę, aby podać najlepsze danie w postaci niedzielnego nabożeństwa, dobrego spotkania dla dzieci, ładnego wystroju sali. Nikt nie myśli o kuchni. Owszem, kiedy jesteśmy w restauracji, zastanawiamy się, czy kucharz nie napluł nam, czy wiecie, co on tam robi w tej kuchni. Ale generalnie, kiedy danie jest dobre, nikt nawet nie wie, jak kucharz wyglądał. I wiecie, tu jest taki ból przywództwa związany z tym, że może robicie rzeczy, o których nikt nie ma nawet świadomości, że robicie i ludzie nie wiedzą. Ale wiecie co? Niebo wie. Niebo wie. Ludzie się może nigdy nie dowiedzą. W tym bólu przywództwa nawet trudno czasami też wszystkich wyróżnić i docenić. Trudno czasami, wiecie, pastor, chcecie tak odrobinę prawdy? Znaczy prawdy, takiej szczerości. Dla mnie największym stresem jest dziękować, bo boję się, że zawsze kogoś pominę. No i oczywiście uczę ludzi dojrzałych, ale ktoś jest niedojrzały, to już ma dąsa. Pastor mnie nie wymienił. Ja tymi ręcami tyle robię. Oczywiście to jest niedojrzała postawa. My nie robimy rzeczy dla pochwały, ale czasami jest coś takiego w przywództwie, że będziesz robił rzeczy i nikt tego nie zauważy. Mało tego, za tym będzie stał Bóg. Dlatego, że Bóg oczyszcza nasze motywacje, oczyszcza nasze serca. I wiecie, ja naprawdę żyłem z takim przekonaniem, że dosyć sprawnie idzie mi przemawianie. Ale przez wiele lat już jako pastor, jakby nikt tego nie zauważał. Konferencje się odbywały, gorsi mówcy występowali. A ja siedziałem gdzieś tam w rzędzie, sobie myślę, Boże, jak ględzą, gdybym to ja wyszedł. I pamiętam kiedyś na jednej z konferencji głos Ducha Świętego. Właśnie dlatego nie wychodzisz, bo masz takie myśli. Bóg musi uszlachetniać nas i bardzo często przejdziesz test cienia. To znaczy Bóg zakryje swoimi skrzydłami twoją osobę tak, że nikt nie widzi tego, co robisz. I pytanie jest, czy dalej będziesz to robił? Czy dalej będziesz zasuwał w kuchni? Czy dalej będziesz tą osobą, której nikt nie pochwalił, a ty będziesz mył te gary po to, żeby ktoś miał ładny i czysty talerz w niedzielę? Czy dalej będziesz to robić? Zasłania nas jakby przed innymi. Pracujemy w tej kuchni, doświadczamy różnych trudów, różnych zdarzeń i przychodzisz zmęczony i patrzysz, oni przyszli, wysłuchali, poszli jeszcze na marudzi. Kuchnia, danie główne, sala główna. To kuchnia jest miejscem wielu konfliktów. Ale kuchnia też jest miejscem rozwiązywania wielu konfliktów. Nie powinniśmy rozwiązywać konfliktów w restauracji. Tak? Wyobraźcie sobie, że jest niedzielne nabożeństwo, na które zapraszamy naszych przyjaciół i wychodzi ktoś i mówi, dobrze, a ja teraz powiem, co myślę o tym całym zdarzeniu i chciałbym, żeby teraz Kościół mnie wysłuchał, co myślę o tym człowieku i o tym. To nie jest dobre miejsce. To jest miejsce do kuchni. To zdarzenie jest do kuchni. Ktoś może powiedzieć, ale pastorze, to jest hipokryzja. Nie. Nie. Apostoł Paweł jakby dokonywał pewnej gradacji różnych sytuacji. Pamiętacie, co powiedziałem? Sprawiedliwie nie znaczy porówno. Mówi tak. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż komu? Wszystkim? Nie. Ludziom godnym zaufania. A więc do kuchni zapraszamy ludzi godnych zaufania. Źle jest, kiedy w kuchni są ludzie, sowa i przyjaciele. Dlatego, że czasami w kuchni są naprawdę różne zdarzenia i one nas czasami bolą. Ale dojrzałość polega na tym, pamiętacie, co mówiłem kilkadziesiąt minut wcześniej, na ustawicznym, ciągłym stanie wybaczania. Wybaczania sobie. Nas nie stać na noszenie urazy, drodzy. Oczekujemy, że pastor zawsze będzie uśmiechnięty, nigdy się nie zdenerwuje i jak to się godo po śląsku, nikogo nie zryczy. Ja rzadko ryczę, jak to się godo po śląsku, ale kiedyś mi się zdarzało. I wiecie, miałem takie poczucie winy, że tak zawiodłem, że na kogoś wrzasnąłem. A ludzie też jakoś nie mieli w sobie takiego luzu na zasadzie, kurczę, no też jest facet człowiek, nie? No w sumie doprowadziłam go do białej gorączki. No to ja go sprowokowałem swoim głupim postępem. Wiecie, i też za chwilę o tym powiem, o nierealnych oczekiwaniach względem siebie. My mamy bardzo wysokie oczekiwania względem innych, w tym samym czasie nie mając oczekiwań względem siebie. Oczekujemy, że liderzy będą zawsze uśmiechnięci, zgrabni, powabni, zawsze będą mieli słowo od Pana, zawsze będą chcieli się z nami modlić. Coś wam powiem, chcecie szczerości? Ja cały czas mówię szczerze, ale takiej pastorskiej. Średnio kilka razy na dzień mam na Facebooku prośbę o modlitwę. Pastorze, módl się tam o Grzesia. Grzesiu jest chory, coś tam. Pastorze, módl się o Janka z Białogardu, bo ja... Jak myślicie, czy ja się o to modlę? Oczywiście, że nie. Ale obłuda niektórych mówi, no tak, będę się modlił. No przecież jak mam kłamać, jak się nie będę modlił? Bo ja nie jestem Jezusem. Ja nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich modlitw Kościoła w Polsce. Poza tym nie jestem automatem modlitewnym. Wiecie, czasami traktujemy siebie jak taką maszynę grającą. Ryb, pieniążek wrzucamy i niech gra. Wrzucamy pieniążek w postaci wiadomości na Messengerze i niech się chłop modli. A czy ja prowadzę biuro usług modlitewnych? Halo? Ale oczekujemy, że pastor, no nieważne, że to nie jest mój pastor, ale pastor jest pastorem i pastor zawsze się będzie modlił. Bzdura, nie modlę się, nie wysyłajcie, nawet nie pamiętam. Ból przywództwa, to mówimy szczerze. Ale co? Dorobić. No właśnie nie mam pomysłu na to, wiesz, może jakąś stronę w internecie, jakieś takie piątala i tam jakieś... Ty masz, porozmawiamy potem. Dobra, dobra, Marku, nie ma sprawy. O, widzisz, znowu to myślenie zespołowe, coś wymyślimy. A więc pamiętajcie, dycha od modlitwy. Oczywiście automat się pomodli. Ale mówiąc całkiem serio, tworzymy jakieś obrazy ludzi, im wyżej oni są, nam się wydaje, że oni są nad ludźmi. Zawsze będą chętni się modlić, zawsze im się chce, zawsze powinni być gotowi do modlitw, mają czas, tak? No bo przecież co to jest powiedzieć kazanie, no Boże drogi, no wielki mi pastor, no w niedzielę powie kazanie, no i tego. A cały tydzień ma wolny. Jasiu, kim jest twój tatuś? Mój tatuś jest, nic nie robi, a kim jest? Jest pastorem. Ale to, wiecie, w każdym obszarze, no wielki mi lider, zrobi spotkanie grupy domowej, wielki mi lider. Wiemy, że jeśli poważnie coś traktujemy, do wszystkiego trzeba się przygotować. Ludzie myślą, że kaznodzieja wychodzi, czy pastor, czy starszy, czy lider. No, on tak gada, tak coś tam na karteczce sobie napisał i gada. To tak nie działa, drodzy państwo. To jest zbyt odpowiedzialna historia, żeby sobie zrobić 3 punkty na kolanie i wygłosić mowę. Oczywiście jednym zajmuje to więcej, drugim mniej, ale jeśli traktujemy poważnie to, co robimy w Kościele, to wiemy, że to zajmuje czas. Natomiast my mamy nierealne oczekiwania w ogóle względem siebie. Zawsze wszyscy będą dla mnie mili, zawsze wszyscy będą mieli dla mnie czas, zawsze będę dla nich najważniejszy, zawsze będę centrum, po prostu duszą towarzystwa i wszyscy będą mnie adorowali. Tak to nie działa. Im szybciej to zrozumiemy, tym zdrowsi w życiu będziemy. Przerwa. Moi drodzy, wykorzystując jeszcze minutkę na reklamę, słuchajcie, przywiozłem ze sobą trochę literatury szpiegowskiej. Poszukiwacze skarbów, najnowsza moja książka. To jest książka dla każdego, dla tych, którzy jakby szukają czegoś więcej z Bogiem, tych, którzy się trochę potracili z Bogiem i tych, którzy są niewierzący. Ostatni rozdział to jest taka moja historia, świetna, ewangelizacyjna także pozycja, ale też trochę taka przebudzeniowa. Polska, twoja ziemia obiecana, wielu może zna. Dużo też z tych myśli jest w tej książce. I książka Głębokie i szerokie to jest też książka o budowaniu Kościoła dla osób spoza. Bardzo praktyczna, polecam. Wrzućcie grosik albo dwa do szafy grającej, a na pewno dobrą książkę otrzymacie, nie żałujcie. Aha, to zysk z tej książki w całości przeznaczam na fundację Podaj Dalej, to jest taka fundacja u nas w Kościele, której celem jest organizacja wydarzeń pomostowych pomiędzy Kościołem a ludźmi spoza Kościoła, także przekazuję całe honorarium na tą książkę. To tym bardziej was zmotywuje, że nie kupię sobie nowego samochodu za tą książkę, tylko przekażę na zaszczytny cel.
Przerwę mamy godzinną, obiadową. Każdy uczestnik konferencji, dla każdego jest obiad. Informacja taka, za godzinę się spotykamy i pod koniec trzeciej sesji, jak to robiliśmy rok temu, zechcemy zebrać ofiarę dodatkową do tych kosztów, które są, także to będzie pod koniec trzeciej sesji. Smacznego wszystkim życzę. Panie, błogosław to przygotowane jedzenie. Dziękujemy Ci za dobry czas i chcemy mieć dobrą relację przy stole. Amen.